Moskwa zareagowała gniewnie. Mołotow wręczył ambasadorowi notę z żądaniem zaprzestania wszelkich rokowań. Brytyjczycy i Amerykanie nie mieli jednak zamiaru zastosować się do tego i kontynuowali rokowania. 19 marca 1945 roku w willi pięknie położonej nad jeziorem Maggiore w pobliżu Ascony spotkali się już nie przedstawiciele wywiadu, lecz alianckiego dowództwa. W tym czasie do Watykanu dotarł kardynał Schuster z Mediolanu, który działał jako wysłannik Benita Mussoliniego. Włoski dyktator miał nadzieję, że papież zechce użyć swojego autorytetu i umożliwić faszystom zawarcie porozumienia z Amerykanami. Był to epizod, do którego doszło wyłącznie z inicjatywy Mussoliniego, zapewne nawet bez wiedzy Hitlera. Cała sprawa nie miała żadnego znaczenia dla rozwoju sytuacji we Włoszech, gdzie już od dawna wojska Mussoliniego nie liczyły się, ale wywiad radziecki poinformował Stalina o misji kardynała. W ten sposób informacje napływające na Kreml z Włoch tworzyły obraz wielkiego spisku, w wyniku którego miały tam ustać walki, a niemieckie wojska mogłyby zostać przewiezione na front wschodni. Tym bardziej Stalin postanowił działać zdecydowanie. Prezydent Roosevelt, jakby przestraszony gniewem sojusznika, 25 marca wysłał depeszę, w której starał się załagodzić konflikt, który niespodziewanie zaczął wyłaniać się przy końcu wojny. Tłumaczył, że rokowania we Włoszech nie mają politycznych implikacji i nie stanowią pogwałcenia zasady bezwarunkowej kapitulacji. Wyrażał żal, że rokowania kapitulacyjne rozwinęły atmosferę obaw i braku zaufania. Dalsza korespondencja wydawała się zaogniać sytuację. 3 kwietnia Stalin odpowiedział w sposób odbiegający od form przyjętych w stosunkach między głowami państw. Stwierdza pan, że dotychczas nie rozpoczęto negocjacji. Oczywiście nie jest pan całkowicie poinformowany. Jeśli chodzi o moich wojskowych kolegów, oni na podstawie posiadanych informacji mają pewność, że negocjacje miały miejsce i zakończyły się porozumieniem z Niemcami, przewidującym, że niemiecki dowódca wojsk na froncie zachodnim, marszałek Kesselring, otworzy front przed wojskami angloamerykańskimi i pozwoli im pójść na wschód. W zamian za to Brytyjczycy i Amerykanie obiecali złagodzić warunki zawieszenia broni z Niemcami. Myślę, że moi koledzy nie są dalecy od prawdy. Roosevelt mógł się zdenerwować, czytając te słowa. Następne zdania były jeszcze bardziej dobitne. W rezultacie tego Niemcy na froncie zachodnim wstrzymali działania wojenne przeciwko Anglii i Stanom Zjednoczonym. W tym samym czasie Niemcy kontynuują wojnę z Rosją, sojusznikiem Wielkiej Brytanii i USA. Stalinowi nie zależało na przekonaniu prezydenta, że to on ma rację. Wiedział, że jedno może zmienić sytuację – zdobycie Berlina. Czy jednak alianci nie dokonają tego przed nim? Według ocen radzieckich Niemcy mieli na zachodzie 60 dywizji. Jednakże po klęsce w Ardenach w ostatnich dniach 1944 roku jednostki te nie przedstawiały większej wartości bojowej. Brakowało im paliwa, amunicji i odwodów, a morale żołnierzy było niskie. Alianci mogli rzucić do boju 80 pełnowartościowych dywizji, w tym 23 dywizje pancerne. Lotnictwo angloamerykańskie panowało w powietrzu i mogło paraliżować ruchy nielicznych niemieckich kolumn pancernych, które miały jeszcze paliwo. Sytuacja strategiczna też wskazywała, że alianci zachodni mogą szybciej niż Rosjanie dojść do Berlina. Amerykańska 9. Armia, dowodzona przez generała Williama Simpsona, uchwyciła dwa przyczółki na wschodnim brzegu Łaby. Już 15 marca dwie dywizje z tej armii, 83. Dywizja Piechoty i 2. Dywizja Pancerna, gotowe były do uderzenia wzdłuż autostrady Magdeburg-Berlin. A biorąc pod uwagę, że Niemcy koncentrowali główne siły na wschodzie do obrony przed wojskami radzieckimi, amerykańscy żołnierze mogli szybko dojść do stolicy Rzeszy. Niespodziewanie generał Simpson został wezwany na naradę do kwatery dowódcy 12. Grupy Armii, generała Omara Bradleya w Wiesbaden. Tam oczekiwała go duża niespodzianka. — Chcę ci powiedzieć, że musisz zatrzymać swoje wojska tam, gdzie są — oświadczył generał Bradley na powitanie. — Nie możesz pójść do przodu, musisz wycofać się za Łabę. — Skąd do cholery to się wzięło? — wykrzyknął wściekły Simpson. — Mógłbym być w Berlinie w ciągu 24 godzin. — Właśnie wracam od Ajka — uciął rozmowę Bradley, stwierdzając, że rozkaz pochodzi od głównodowodzącego alianckimi wojskami generała Eisenhowera. 6 dni później generał Walter Bredell Smith, szef sztabu Eisenhowera, oświadczył dziennikarzom, że Berlin nie jest już ważny i jednocześnie stanowczo zaprzeczył, że pogląd dowództwa wojsk alianckich wynika z umowy z Rosjanami, co oczywiście było kłamstwem. O ile Amerykanie skłonni byli zastosować się do ustaleń z Rosjanami, Brytyjczycy wydawali się gotowi złamać umowę i zająć Berlin. Wojska ich 21. Grupy Armii szykowały się do szturmu i wyłaniało się pytanie, czy Amerykanom uda się wpłynąć na krewkiego dowódcę marszałka polnego Bernarda Montgomery'ego, aby zaniechał planów wkroczenia do Berlina. Tym bardziej, że Montgomery'ego popierał Churchill. Stalin uznał, że tylko ofensywa Armii Czerwonej może przeciąć wszelkie wątpliwości. Wojska pierwszego frontu białoruskiego stały nad Odrą i uchwyciły przyczółki, z których mogłyby rozpocząć walki o Berlin. Dalej na południe nad Nysą były armie pierwszego frontu ukraińskiego, dowodzonego przez marszałka Iwana Koniewa. Brakowało jednak północnego skrzydła, gdyż front dowodzony przez marszałka Rokossowskiego uwikłał się w ciężkie walki na Pomorzu i nie doszedł do Odry. Stalin uznał, że nie może czekać. Wezwał na Kreml marszałka Georgija Żukowa. Samolot marszałka wylądował na lotnisku 29 marca w Chodynce. Żukow sądził, że zostanie natychmiast zawieziony do Stalina. Z ulgą dowiedział się, że naczelny wódz wyznaczył naradę na godziny wieczorne, co pozwalało mu nieco odpocząć po długim 7-godzinnym locie. Rozkaz wzywający go do Moskwy nie wyjaśniał celu podróży, ale Żukow nie miał wątpliwości, że chodziło o ostateczne opracowanie planu ofensywy na Berlin. Przewidywał, że operacja rozpocznie się na początku maja, co wydawało mu się bardzo krótkim terminem. Armie pierwszego frontu białoruskiego, którym dowodził, były zmęczone i pozbawione rezerw. Od 12 stycznia, gdy rozpoczęły ofensywę znad Wisły, w ciągu 23 dni dotarły do Odry. Dywizje piechoty pokonywały 20-22 km dziennie, a dywizje pancerne i zmechanizowane 30-35 km. W czasie tego pochodu przez Polskę straciły ponad 77 tysięcy żołnierzy. Trzeba się było starannie i dobrze przygotować do batalii o stolicę III Rzeszy, gdyż nie było wątpliwości, że Niemcy będą się bronić do ostatniego żołnierza, a walki w mieście zawsze były bardzo trudne. Front Żukowa musiał więc otrzymać posiłki i zmagazynować setki tysięcy ton amunicji, paliwa, żywności, a to wymagało czasu, gdyż linie komunikacyjne wydłużyły się nadmiernie. Co prawda na obszarze Polski poszerzano rozstaw torów, aby nie trzeba było zmieniać podwozi wagonów, ale mimo najsprawniejszej organizacji przygotowanie wojsk musiało zająć wiele tygodni. Front niemiecki na zachodzie ostatecznie załamał się i prawdopodobnie hitlerowcy nie zamierzają przedsięwziąć żadnych kroków w celu zatrzymania natarcia wojsk alianckich, powiedział Stalin, gdy późnym wieczorem Żukow wszedł do jego gabinetu. A jednocześnie na wszystkich ważniejszych kierunkach naszego natarcia Niemcy umacniają swoje zgrupowania. Oto mapa. Zapoznajcie się z ostatnimi danymi dotyczącymi wojsk niemieckich. Żukow podszedł do długiego stołu przy ścianie naprzeciw okien. Przez kilka minut analizował sytuację. — Kiedy nasze wojska — Mogą przejść do natarcia? — zapytał Stalin, gdy Żukow wyprostował się po przestudiowaniu map. — Pierwszy front białoruski — mówił o swoich wojskach — może rozpocząć natarcie najpóźniej za 2 tygodnie. Pierwszy front ukraiński zapewne również będzie gotów w tym samym terminie. Drugi front białoruski, według wszelkich danych, w związku z ostateczną likwidacją nieprzyjaciela w rejonie Gdańska i Gdyni, zatrzyma się tam do połowy kwietnia i nie będzie w stanie rozpocząć natarcia z rubieży Odry jednocześnie z pierwszym frontem białoruskim i z pierwszym frontem ukraińskim. No cóż, trzeba będzie zaczynać operację, nie czekając na Rokossowskiego. Stalin mówił o dowódcy drugiego frontu białoruskiego. Jeśli spóźni się o kilka dni, nic się nie stanie. Żukow patrzył bez słowa na Stalina. Wiedział, do czego zmierzał. Uprzedzić za wszelką cenę aliantów. Musiało stać się coś nadzwyczajnego, co skłoniło Stalina do gwałtownego przyspieszenia operacji berlińskiej. Ale co? Chwilę potem Stalin odpowiedział na to pytanie. Podszedł do stojącego przy oknie biurka i spod sterty papierów wydobył kartkę. — Przeczytajcie to — podał Żukowowi. Była to informacja od pewnego życzliwego obcokrajowca, donoszącego o rozmowach hitlerowskich najwyższych oficerów z przedstawicielami aliantów na temat możliwości kapitulacji wojsk niemieckich na zachodzie i otwarcia drogi do Berlina. — No i co powiecie? — spytał Stalin, gdy Żukow odłożył kartkę. Nie czekał jednak na odpowiedź. Mówił dalej. — Przypuszczam, że Roosevelt nie naruszy porozumień jałtańskich, ale Churchill jest zdolny do wszystkiego. Stalin wezwał generała Aleksieja Antonowa, szefa sztabu generalnego. — Zadzwońcie do Koniewa i każcie mu przybyć 1 kwietnia do kwatery głównej z planem operacji pierwszego frontu ukraińskiego, a przez te 2 dni popracujcie z Żukowem nad ogólnym planem. Obydwaj oficerowie zasalutowali i wyszli z gabinetu Stalina. Marszałek Iwan Koniew przybył na Kreml 1 kwietnia. Już podczas pierwszego spotkania wyjawił, jak bardzo zależy mu na doprowadzeniu do Berlina wojsk, którymi dowodził. — Towarzyszu Stalin — mówił, odpowiadając na pytanie, czy będzie musiał przegrupowywać wojska. — Wszelkie niezbędne kroki zostaną podjęte. Przegrupujemy je na czas, by zdobyć Berlin. Stalin wyznaczył dowódcom frontów bardzo krótki termin — 48 godzin — na przygotowanie planów zdobycia miasta. 3 kwietnia obydwaj przedstawili plany. Żukow zdecydował się skierować do głównego uderzenia 4 armie ogólnowojskowe i 2 armie pancerne. Łącznie z siłami drugiego frontu, pierwszy front białoruski planował wysłanie do walki 768 tysięcy 100 żołnierzy. Natarcie miała poprzedzić nawała ogniowa 11 tysięcy dział. Koniew miał mniejsze siły. Mógł wysłać do ofensywy 3 armie ogólnowojskowe i 2 dywizje pancerne liczące łącznie 511 tysięcy 700 żołnierzy. Potrzebował więc uzupełnień i Stalin zgodził się dodać mu 2 armie. Zaakceptował plany przedstawione przez dowódców frontów, ale nie zamierzał dawać Żukowowi uprzywilejowanej pozycji. Kreśląc na mapie linię rozgraniczenia frontów, doprowadził ją tylko do miejscowości Lübben, położonej około 60 km na południowy wschód od Berlina. Powiedział przy tym, w razie stawiania przez nieprzyjaciela zaciętego oporu na wschodnich podejściach do Berlina i ewentualnego zahamowania natarcia pierwszego frontu białoruskiego, frontu Żukowa, pierwszy front ukraiński, front Koniewa, ma być gotów do wykonania uderzenia armiami pancernymi na Berlin od południa. Tego samego dnia, wieczorem, obydwaj dowódcy pojechali na lotnisko, skąd polecieli do swoich kwater. Rozpoczynała się najważniejsza operacja II wojny światowej w Europie, po której miała przestać istnieć III Rzesza. Żukow wiedział, że dysponuje taką siłą, wobec której wojska niemieckie muszą ustąpić. Pozostawało tylko pytanie, jak szybko to się stanie i czy Koniew go nie wyprzedzi. Zdecydował, że atak rozpocznie się 16 kwietnia o godzinie 3 nad ranem. Doświadczenie podpowiadało mu, że jest to czas najlepszy, gdyż żołnierze nieprzyjaciela są wtedy najmniej przygotowani do odparcia ataku i najłatwiej dają się zaskoczyć. Na niewielkim odcinku frontu zgromadzono 1150 czołgów i dział pancernych. 14 628 dział i moździerzy oraz 1531 wyrzutni rakietowych. Pierwszego dnia walk miałoby strzelić 1 200 000 pocisków. Ogniowa burza miała oszołomić nieprzyjaciela, zniszczyć jego linie obronne, zmusić przygotowane do obrony oddziały do dalekiego odwrotu. Po drugiej stronie Odry stały wojska grupy armii Wisła, dowodzone przez generała pułkownika Gotharda Heinrichiego, starego, doświadczonego oficera, który przez 3 lata dowodził dużymi związkami na froncie wschodnim. Dobrze poznał rosyjską technikę ataku i opracował prostą, lecz skuteczną taktykę ochrony własnych wojsk, gdy nieprzyjacielska artyleria rozpoczynała ogień przygotowujący ofensywę. Rozkazywał swoim oddziałom wycofać się na 2 kilometry i nieprzyjacielskie pociski spadały na opuszczone okopy i transzeje. Nazywał to biciem w pusty worek. Gdy ustawała artyleryjska nawała ogniowa, jego żołnierze mieli wystarczająco dużo czasu, żeby zająć stanowiska obronne lub przejść do kontruderzenia, co zawsze zaskakiwało wroga. Tak postąpił 15 kwietnia, gdy analizując w swojej kwaterze w Schönewalde raporty wywiadu, doszedł do wniosku, że wojska radzieckie rozpoczną szturm następnego dnia we wczesnych godzinach rannych. Natychmiast rozkazał generałowi Teodorowi Bussemu, dowodzącemu 9. Armią, aby wycofał swych żołnierzy na drugą linię obrony. W nocy z 15 na 16 kwietnia transzeje i okopy, w które Rosjanie wycelowali działa, były puste. Punktualnie o 3:00 wysoko na niebie rozbłysły 3 zielone rakiety, dając sygnał do rozpoczęcia przygotowania artyleryjskiego. Błyski z luf tysięcy dział rozświetliły niebo. Po chwili dał się słyszeć głuchy i długotrwały grzmot. Potem wszystko zlało się w jeden nieustający huk. Żukow był zadowolony. Nieprzyjaciel nie odpowiadał ogniem, co wskazywało, że radzieckie pociski zniszczyły stanowiska obronne i wypłoszyły ich załogi. Po półgodzinnej kanonadzie na niebie rozpaliły się tysiące różnokolorowych rakiet i wtedy nad linią frontu rozbłysły jasno-niebieskie smugi, które rozżarzały się z sekundy na sekundę. 140 reflektorów lotniczych ustawionych co 200 metrów świeciło w stronę nieprzyjacielskich okopów. W oślepiającym świetle nikły sylwetki żołnierzy i czołgów, które wyrwały się z okopów i podążały w stronę niemieckich linii obronnych. Żukow ze swojego stanowiska dowódczego patrzył z dumą na to widowisko, pewny, że niemieccy żołnierze, z których niewielu mogło przeżyć straszliwą nawałę radzieckiej artylerii, oślepieni światłem reflektorów, nie będą już mieli sił oprzeć się pancernemu walcowi, który ruszył w stronę wzgórz Zaelowskich. Jednakże już pierwsze godziny walki przekonały go, że się pomylił. Światła reflektorów lotniczych były niczym więcej, jak tylko efektownym przedstawieniem i bardziej przeszkadzały atakującym oddziałom niż żołnierzom niemieckim wracającym do okopów. Czołgi wytracały impet na świetnie przygotowanych stanowiskach dział przeciwpancernych. Niezwykle skuteczne armaty kalibru 88 mm... Niszczyciele czołgów i żołnierze z pancerfaustami zbierały straszne żniwo wśród nacierających radzieckich czołgów. Co to u diabła znaczy? Dlaczego twoje oddziały ugrzęzły? Żukow wrzasnął na generała Czujkowa, gdy tylko ten zameldował o skuteczności niemieckiej obrony. — Towarzyszu marszałku — spokojnie odpowiedział Czujkow — nie ma znaczenia, czy zostaliśmy przygwożdżeni na krócej czy na dłużej. Ofensywa już zwyciężyła. Obrona niemiecka stężała i udało się jej na chwilę nas zatrzymać. Żukow wiedział, że Czujkow musiał mieć rację. Ogrom środków, jakie zgromadzono do tej operacji, dawał pewność, że obrona niemiecka zostanie przełamana, ale dla niego największe znaczenie miało zdobycie Berlina przed Koniewem. Tymczasem na południu, gdzie niemiecka obrona była słabsza, wojska pierwszego frontu ukraińskiego szybciej posuwały się w stronę Berlina. Trzecia armia pancerna gwardii generała Pawła Rybalki zdobyła Zossen, gdzie mieściła się kwatera główna Wehrmachtu. Marszałek Koniew, czując już zwycięstwo, wysyłał posiłki. 18 kwietnia wojska Żukowa przełamały niemiecką obronę u stóp wzgórz Zejlowskich i ruszyły w stronę stolicy. Teraz istotne stało się pytanie, który front pierwszy dojdzie do punktu uznanego za centrum Berlina Reichstagu. Obydwaj konkurenci, Żukow i Koniew, mieli równe szanse. Obydwaj chcieli je wykorzystać. 20 kwietnia, w dniu urodzin Hitlera, marszałek Żukow wydał rozkaz swoim wojskom — opanować berlińskie przedmieścia za wszelką cenę. Rozkaz marszałka Koniewa, wydany w tym samym czasie, brzmiał podobnie. Rozkazuję wam wykonać zadanie do końca dnia za wszelką cenę. Spieszyli się, nie zważając, jak wielu żołnierzy zapłaci życiem i kalectwem za ten niepotrzebny pośpiech. Ale ostateczną decyzję podjął Stalin. W rozkazie numer 11074, wydanym 23 kwietnia, podzielił Berlin między dwa fronty. Linia rozgraniczająca rejony, które miały zająć wojska Żukowa i Koniewa, biegła zaledwie w odległości 200 metrów na zachód od Reichstagu. Niemiecki parlament, uznany przez Stalina za symbol III Rzeszy, znalazł się jednak w strefie wojsk Żukowa. Ale marszałek Koniew nie miał zamiaru pogodzić się z tym. Nie chciał teraz pamiętać, że Żukow uratował mu życie. Było to w 1941 roku. Iwan Koniew ponosił bezsprzeczną odpowiedzialność za załamanie frontu pod Wiaźmą i otwarcie Niemcom drogi do Moskwy, za co Stalin karał śmiercią. I wówczas Żukow miał odwagę powiedzieć Stalinowi, że takimi sposobami niczego się nie poprawi i nikogo nie podniesie na duchu, i że wywoła to tylko negatywne wrażenie w wojsku. Przypomniałem mu, że oto rozstrzelano Pawłowa, no i co to dało? Nic. A Koniew to nie Pawłow, to człowiek mądry, przyda się jeszcze. W ten sposób uratował Koniewa, gdyż Stalin zdecydował się ostatecznie pozbawić go dowodzenia frontem, a nie postawić przed sądem, który bez wątpienia wydałby wyrok śmierci. Po latach Koniew nie miał jednak zamiaru oddawać swojemu zbawcy zaszczytnego tytułu zdobywcy Berlina. Ale co mógł zrobić, skoro Stalin zadecydował inaczej? Jednak w czasie walk w mieście różne sprawy mogą się zdarzyć. Niespodziewany opór wroga może zatrzymać żołnierzy jednej armii, gdy inna, nie napotykając morderczego ognia, może posunąć się o kilkaset metrów dalej. Żukow spodziewał się, że dowódca frontu ukraińskiego może próbować, mimo rozkazu Stalina, przekroczyć linię podziału ich wojsk. Czy wydał rozkaz atakowania oddziałów Koniewa, gdyby nadmiernie zbliżyły się do linii wykreślonej przez Stalina? Trudno się spodziewać, że mógłby pozostać dowód takiej decyzji. 28 kwietnia żołnierze III Armii Pancernej generała Pawła Rybalki zostali ostrzelani przez oddziały Żukowa. Takie pomyłki zdarzały się na froncie i nie sposób dopatrywać się w tym umyślnego działania. Jednakże tego dnia marszałek Żukow wysłał depeszę do Stalina, skarżąc się, że jego żołnierze są umyślnie ostrzeliwani przez wojska Koniewa. Takie same oskarżenia stawiał Koniew. 29 kwietnia zadzwonił do Żukowa. — Co robicie? — krzyczał do słuchawki. — Nie widzicie, że wasze czołgi i samoloty atakują moje czołgi i samoloty i zabijają moich ludzi? — Nie, nie widzę nic poza kurzem i dymem — spokojnie odpowiedział Żukow i odłożył słuchawkę. Wzajemne utarczki, których skali nikt już nie określi, nie miały wpływu na tempo posuwania się wojsk radzieckich. Los Berlina był już przesądzony. 2 maja 1945 roku dowódca obrony Berlina, generał Weidling, poddał miasto generałowi Czujkowowi, bohaterowi spod Stalingradu. W tym czasie wojska aliantów zachodnich były blisko stolicy. W pościgu za nieprzyjacielem wojska brytyjskie przekroczyły o 80 kilometrów linię, do której mogły dojść według ustaleń z Jalty. Zaś Amerykanie posunęli się około 200 kilometrów dalej na wschód, dochodząc do Torgau i Chemnitz. Tymczasem niespodziewany obrót przybrały wydarzenia na północy Niemiec. Tam 3 maja dowodzący grupą armii Północny Zachód, feldmarszałek Ernst Busch, wysłał delegację do kwatery marszałka polnego Bernarda Montgomery'ego w Lüneburgu, aby ustalić warunki poddania jego wojsk, co stało się 4 maja o godzinie 18.20. Akt ten dotyczył wojsk niemieckich stojących naprzeciw dowodzonej przez Montgomery'ego 21. Grupy Armii w Holandii, w Niemczech Północno-Zachodnich wraz z Wyspami Fryzyjskimi i Helgolandem oraz wszystkimi innymi wyspami w Szlezwiku-Holsztynie i w Danii i przewidywał, że działania zbrojne ustaną 5 maja o godzinie 8 rano. Jednakże Niemcy na tym nie poprzestali. Jeden z sygnatariuszy aktu z Lüneburga, admirał Hans Georg von Friedeburg, do którego dołączył generał Alfred Jodl, pośpieszyli do Reims, do kwatery sztabu dowódcy wojsk alianckich generała Eisenhowera. Ten jednak zdecydowanie odrzucał częściową kapitulację i żądał, aby wojska niemieckie poddały się na wszystkich frontach. Rokowania trwały długo, aż nie widząc możliwości zmiany stanowiska Eisenhowera, nocą 7 maja w klasie szkolnej w Reims niemiecka delegacja podpisała akt kapitulacji. Ze strony aliantów zachodnich podpisy złożyli szef sztabu głównodowodzącego wojskami alianckimi generał Walter Bedale Smith, a ze strony radzieckiej generał major Iwan Susłoparow. Dokument przewidywał zakończenie działań wojennych 8 maja o godzinie 23.01. Tłumaczono, że 48-godzinne opóźnienie złożenia broni przez wojska niemieckie wynika z trudności w przekazaniu decyzji o kapitulacji do oddziałów rozrzuconych w Niemczech i pozbawionych łączności z kwaterą główną. W istocie chodziło o to, aby jak najwięcej niemieckich żołnierzy przedostało się na zachód, unikając radzieckiej niewoli. Można odnieść wrażenie, że Stalina nie poinformowano o zamiarze podpisania kapitulacji. Gdy dowiedział się o tym, rozwścieczony zadzwonił do Żukowa. Dzisiaj w mieście Reims Niemcy podpisali akt bezwarunkowej kapitulacji, powiedział. Główny ciężar wojny dźwigał na swych barkach naród radziecki, a nie sojusznicy. Dlatego też akt kapitulacji musi być podpisany w obecności naczelnych dowództw wszystkich krajów koalicji antyhitlerowskiej, a nie w obecności przedstawicieli naczelnego dowództwa wojsk sojuszniczych. Później zatelefonował do szefa sztabu artylerii generała Mikołaja Woronowa. — Któż to jest ten słynny generał artylerii Iwan Susłoparow? Nie czekał na odpowiedź, krzyczał. — Nie zadbaliście o właściwą edukację swoich ludzi. Generał Susłoparow zostanie odwołany do Moskwy i surowo ukarany. Wbrew tej zapowiedzi Susłoparow, choć rzeczywiście odwołany do Moskwy, uratował życie, gdyż zabicie go stawiałoby Rosjan w niezręcznej sytuacji. Woleli zrobić dobrą minę do złej gry i uznać dokument z Reims za wstępny protokół, lub akt kapitulacji w północnych Niemczech. Jednakże cofnąć czasu już się nie dało. Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill i prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman zaproponowali, by 8 maja szefowie rządów złożyli oświadczenie o zwycięstwie nad Niemcami. Stalin zaprotestował. Argumentując, że walki z Niemcami jeszcze trwają, zaproponował złożenie takiego oświadczenia 9 maja. Churchill odpowiedział pierwszy: odroczenie mojego oświadczenia o 24 godziny, jak pan proponuje, będzie dla mnie niemożliwe. Prezydent Truman stwierdził 8 maja w liście wręczonym ambasadorowi Andrejowi Gromyce: proszę pana o powiadomienie marszałka Stalina, że jego pismo do mnie doszło do Białego Domu dzisiaj o godzinie 1 w nocy. Jednakże, gdy list dotarł do mnie, przygotowania były zaawansowane tak dalece, że rozpatrzenie sprawy przesunięcia terminu ogłoszenia przeze mnie wiadomości o kapitulacji Niemiec okazało się niemożliwe. Stalinowi udało się tylko jedno – wytargować od sojuszników uznanie aktu z Reims za prowizorium kapitulacyjne i zgodę na podpisanie właściwego aktu w Berlinie. Umówiliśmy się z sojusznikami, mówił Stalin w rozmowie telefonicznej z Żukowem, że podpisanie aktu w Reims będzie traktowane jako wstępny protokół kapitulacji. Jutro do Berlina przybędą przedstawiciele niemieckiego naczelnego dowództwa, a także naczelnego dowództwa wojsk sojuszniczych. Reprezentowanie radzieckiego naczelnego dowództwa powierza się wam. 8 maja o godzinie 23.45 do gmachu szkoły saperów w berlińskiej dzielnicy Karlshorst przybyli przedstawiciele aliantów: brytyjski marszałek lotnictwa Arthur Tedder, amerykański generał Karl Spatz, francuski generał Jean-Marie de Lattre de Tassigny. Z Flensburga dowieziono byłego szefa naczelnego dowództwa Wehrmachtu, feldmarszałka Wilhelma Keitla, dowódcę marynarki wojennej, admirała Hansa Georga Friedenburga i generała pułkownika lotnictwa Stumpfa. Otwarcie ceremonii podpisania aktu kapitulacji przypadło marszałkowi Żukowowi. Wojna w Europie została ostatecznie zakończona. Premier Winston Churchill jakby ocknął się ze złowrogiego snu o współpracy i uległości wobec Stalina i uznał, że wojska zachodnich aliantów powinny pozostać na pozycjach, do których doszły, chociaż wysunęły się za daleko na wschód. Pisał w depeszy do nowego prezydenta Harry'ego Trumana 4 czerwca 1945 roku: patrzę z największą obawą na wycofanie amerykańskich wojsk na nasze linie okupacyjne w centralnym sektorze, co sprowadzi radzieckie siły do serca zachodniej Europy i spowoduje opadnięcie żelaznej kurtyny między nami a wszystkimi na wschód. Mam nadzieję, że ten odwrót, jeżeli już musi być dokonany, powinien być połączony z ugodą w sprawach wielkich, które stałyby się prawdziwym fundamentem pokoju na świecie. W rzeczywistości nic szczególnie ważnego nie zostało dotychczas ustalone, a pan i ja ponosimy wielką odpowiedzialność wobec przyszłości. Za późno. Targi o przesunięcie wojsk angloamerykańskich o kilkadziesiąt kilometrów nie miałyby większego wpływu na sytuację w Europie. Tę wojnę wygrał Stalin. On poświęcił co najmniej 27 milionów własnych obywateli i uznał, że uzyskał prawo decydowania o Europie. Nie czekał na zgodę aliantów. Natychmiast przystąpił do kształtowania Europy takiej, jaką widział w swoich planach 20 lat wcześniej. Jego zwycięstwo przesądziło o życiu wielu narodów Europy na 44 lata.